Kryzys na granicy polsko-białoruskiej zaostrza się, więc coraz więcej Polaków zastanawia się nad tym, czy nie powinniśmy poprosić o pomoc z zagranicy. Coraz częściej też pojawiają się głosy, że tej pomocy powinniśmy szukać w komunistycznych Chinach. Słaby żart czy prawdopodobny scenariusz? Dziś porozmawiamy też o tym, jak Chiny zagroziły Armagedonem światu zachodniemu. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jezgarska, zapraszam. Witajcie, Hanna Jazgarska, telewizja Idź Pod Prąd. Mamy wtorek, 16 listopada, a z nami na łączach jest nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A ze mną w studiu jest redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Witam.
Dzień dobry
cię.
Państwu.
Jak mówiłam we wstępie, mnożą się głosy twierdzące, że komunistyczne Chiny mogą nam pomóc w rozwiązaniu kryzysu na granicy z Białorusią. Zacznijmy najpierw od wypowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, byłej ambasador Polski w Rosji, która została zapytana o możliwe sankcje dla Białorusi. Była to szersza rozmowa, szersza wypowiedź pani Pełczyńskiej-Nałęcz. Jednak właśnie w tej wypowiedzi wymieniła możliwe działania wobec Białorusi ze strony właśnie Chin. Posłuchajmy.
Warto rozumieć, że przez naszą granicę polsko-białoruską idą towary z Białorusi i te powinny zostać przystopowane w pierwszej kolejności. Jeżeli w ogóle byśmy szli w tym kierunku, a to być może jest dobry kierunek, to należy po prostu zapowiedzieć towary białoruskie przez naszą granicę do Europy blokujemy, a w dalszej kolejności, gdyby dochodziło do eskalacji, zapowiedzieć, że jest możliwy krok zatrzymywania tranzytu także z innych krajów i to jest tranzyt z Rosji, ale co bardzo ciekawe i u nas się o tym nie mówi, to jest tranzyt z Chin. Około 10% tranzytu z Chin, eksportu z Chin do Unii Europejskiej idzie właśnie przez polsko-białoruską granicę koleją i oczywiście z Chińczykami nie można działać na zasadzie zaskoczenia, należy im wytłumaczyć, należy ich uprzedzić, że w kolejnym kroku jest taka możliwość i sam ten fakt może spowodować, że gdzieś zakulisowo po prostu Chińczycy zaczną rozmawiać z Rosjanami, że no wszystko dobrze, ale jednak są granice tej awantury, także granice, które przestają być korzystne dla Chin.
W podobnym tonie wypowiedział się też na Twitterze reporter Jan Pawlicki, który napisał: Macron dzwoni, Merkel dzwoni, a dlaczego nikt od nas nie dzwoni do pana Xi Jinpinga, wcześniej zablokowawszy Małoszewicze, wyłączmy nowy jedwabny szlak na jedną dobę ostrzegawczo i zobaczymy, ile Łukaszenka wytrzyma z ręką w nocniku. Pani redaktor, pierwsze pytanie, pierwszy wniosek, myśl, no wydaje się to w miarę logiczne rozumowanie.
To znaczy ja jestem za tym rzeczywiście, żeby ten konflikt umiędzynarodowić, więc rzeczywiście podnosić tę kwestię wszędzie, gdzie to jest możliwe, na arenie międzynarodowej. Dziś w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej z sekretarzem generalnym NATO i na tym spotkaniu nie bierze udział nasz minister obrony. Zdaje się, będzie go prezentował ambasador. No to nie służy właśnie wynoszeniu tej sprawy, tego konfliktu, zagrażającemu naszej suwerenności na arenie międzynarodowej. Wczoraj Merkel rozmawiała z Łukaszenką, a prezydent Duda był na meczu Polska-Węgry. No więc czy my mamy jakiś konflikt, który zagraża naszej suwerenności, czy nie? No bo z jednej strony oni mówią właśnie, słyszymy od rządu PiS-u, jak to trzeba właśnie tutaj, jak to my działamy na arenie międzynarodowej, robimy wszystko, co trzeba, a rzeczywiście tam, gdzie trzeba, okazuje się, że jesteśmy nieobecni, a tam, gdzie nie trzeba, no jesteśmy, nieszczególnie trzeba w takim krytycznym czasie, to jesteśmy obecni. Uważam, że ponieważ jest to rzeczywiście ogromny konflikt wręcz mówi się o wojnie hybrydowej, no to rzeczywiście granica powinna być zamknięta. Ta granica powinna być całkowicie zamknięta, także dla przewozu kolejowego. Więc to jest jedna sprawa. W tej chwili ona powinna być zamknięta. I to byłoby sensowne działanie. Ale teraz, czy to jest jakieś działanie, które spowoduje, że Chiny no raptem ujmą się za nami i pomogą nam rozwiązać ten konflikt? Uważam, że to jest albo naiwne myślenie, albo takie no, próba budowania kolejnej takiej bajki chińskiej. To znaczy, że rzeczywiście my tak strasznie mocno, bardzo skorzystamy na tej relacji z Chińczykami. Chińczycy to są właśnie tacy nasi przyjaciele, które w jakichkolwiek w konfliktach z Rosją także opowiedzą się po naszej stronie. No nigdy tego nie robili. Najlepszym przykładem jest tego jest Nord Stream 2. I zresztą mieliśmy jak gdyby już takie pierwsze odsłony tego, jak postąpią Chiny w tym przypadku w zeszłym tygodniu, kiedy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ państwa Europy będące członkami Rady Bezpieczeństwa podniosły kwestię sankcji na Białoruś. Oczywiście zaraz przeciwko temu wypowiedziała się Rosja, a Chiny siedziały cicho. I to jest takie typowe działanie w momencie, kiedy no właśnie dzieje się coś są jakieś działania rosyjskie wymierzone w państwa zachodnie. To znaczy one na początku siedzą cicho, 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 a w ostatnim momencie mówią, że opowiadają się po tej samej stronie, co Rosja. I tak samo będzie w tym przypadku. Dlaczego tak będzie? Podstawowa kwestia. To znaczy Chiny i Rosja mają ten sam cel. Ich celem jest podważenie ładu, światowego ładu, którego gwarantem są Stany Zjednoczone. Ich celem jest zniszczenie systemu bezpieczeństwa, którego gwarantem są Stany Zjednoczone. Więc dziś opowiadanie się po stronie Zachodu, po stronie Polski, w momencie, kiedy mamy konflikt na granicy tej części zachodniej, Polska, Białoruś, konfliktu, na którym stoi Rosja, kiedy mamy eskalację działań na wschodniej flance NATO, liczenie na to, że Chiny opowiedzą się po naszej stronie, no jest tak sprzedawaniem nam bajki. Ten konflikt, poza tym, że jak gdyby jest wpisany w interes Chin i Rosji, to jeszcze w tej chwili jest na rękę Chinom, bo on odwraca uwagę Zachodu, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych od Pacyfiku. Odwraca uwagę od działań chińskich na Morzu Południowochińskim, od działań wokół Tajwanu. I to jest bardzo typowe takie zachowanie Chin i Rosji. Kiedy Rosja eskaluje jakieś działania, no to Chiny wtedy siedzą cicho, a ostatecznie popierają Rosję i robią swoje właśnie na swoim odcinku. I dokładnie to samo robią Rosjanie, kiedy tutaj jest jakaś, na Pacyfiku jest jakaś eskalacja działań Chin, no to też Rosjanie robią swoje, wszędzie tam, gdzie mogą coś uzyskać, to działają, a jednocześnie no, nie krytykują, nie występują przeciwko Chinom. Więc tutaj jest pomiędzy nimi taka spójność w działaniu. Także liczenie na to, że Chiny w jakim stopniu zareagują i będą po naszej stronie, no jest dużym błędem. Czy powinniśmy, jeżeli zamkniemy granice, jeżeli ten transport zostanie wstrzymany, czy powinniśmy poinformować o tym Chiny? Ja uważam, że tak, bo to będzie wreszcie taki sprawdzian, jak zareagują Chiny. Znaczy, my się do nich zwrócimy i zobaczymy, co zrobimy. I może niektórym w końcu te bajki no, zostaną wybite z głowy, ale uważam, że tego nie zrobimy, dlatego że myślę, że większość rządzących, która no, przez jakiś czas nam właśnie opowiadała o tym win-win, jakim to będzie wspaniały win-win z relacją z Chinami, dobrze sobie zdaje z tego sprawę, że Chiny nie zareagują tak, jak byśmy chcieli. W związku z tym ta narracja, którą nam przez lata sprzedawali, była fałszywa, czyli oni opowiedzieli się po fałszywej stronie, więc na to bym nie liczyła. Jest jeszcze kwestia liczb, które podała tam ta ekspertka Instytutu Strategii, szefowa Instytutu Strategii. Ona mówi o około 10% eksportu z Chin. To dużo lepiej przedstawił Ośrodek Studiów Wschodnich, pokazując dane z zeszłego roku. Otóż okazuje się, że na tym odcinku w zeszłym roku zostało przewieziono towary o wartości niecałych 29 miliardów dolarów, co w handlu pomiędzy Unią Europejską a Chinami stanowi troszkę więcej niż 4%. Także bardzo mała część handlu Chin z Unią Europejską idzie tą drogą kolejową i tym odcinkiem właśnie, którym Białoruś jest zaangażowana, którym Polska jest zaangażowana. To stanowi 0,6% handlu globalnego. Także dla Chin to jest mała rzecz. Oni nie będą tutaj narażać w tej chwili tego z tej spójności interesów z Rosją dla tak małej korzyści, zwłaszcza że są przygotowani na zupełnie inne możliwości transportu. Widzimy, że to, co nam opowiadano także, że no, Polska jest bardzo ważnym elementem nowego jedwabnego szlaku. Tam państwo cytowali jednego z dziennikarzy, którzy mówią, wyłączmy nowy jedwabny szlak. Otóż zamknięcie transportu przez Białoruś i Polskę nie jest za wyłączeniem nowego jedwabnego szlaku. Dlatego, że dziś dowiadujemy się, są artykuły w polskiej prasie bardzo ciekawe, mówię zwłaszcza w takim małym portalu Sądęczanin. To informacja bardzo ważna, mówiąca o tym, że cały zarząd PKP Cargo został odwołany. No więc niby taka informacja, no to Cargo, PKP odwołany, pewnie biznesowo sobie nie poradzili. Ale dowiadujemy się z tego artykułu, że tak naprawdę ponieśliśmy na odcinku nowego jedwabnego szlaku totalną klęskę, a korzystają na tym Niemcy i Rosja. W momencie pandemii, kiedy trzeba było wysyłać sprzęt, kiedy Niemcy i Włosi zamawiali sprzęt od Chin, to ten sprzęt szedł przez Kaliningrad. Czyli nie szedł przez Polskę, czyli my na tym zupełnie nie zarabialiśmy. Zarabiali na tym oczywiście Chińczycy, oni także zarabiali na naszym od nas, bo my od nich kupowaliśmy sprzęt, ale zarabiali Niemcy i zarabiali Rosjanie na tym. I dowiadujemy się także z tego artykułu, że jest kolejna odnoga już w tej chwili włączona przez Turcję, która no zupełnie omija ten region. Także Chińczycy sprawili, już zbudowali tak nowy jedwabny szlak, że my właśnie mogą nas w każdej chwili z tego wyłączyć. Więc dla nich to nie jest, nie jesteśmy już w tej chwili żadnym liczącym się graczem. No i pytanie jest teraz, co zrobi nowy zarząd PKP Cargo, ale to już zupełnie inny temat.
No, mówi pani tutaj, pani redaktor, że no, Polska nie jest wcale tak ważnym graczem, jakby jej się wydawało. Z drugiej strony no, widzimy też taki no, bardzo prochiński obóz w naszym rządzie. No i jak to pogodzić?
A czy to tego się nie da pogodzić? Znaczy liczenie na to, że my będziemy jakimś ważnym partnerem dla Chin. Znaczy my mówimy o tym już od kilku tygodni. No na przykładzie jabłek powiedzieliśmy. Prawda? No okazało się, że w zeszłym roku i w tym roku wysłaliśmy do Chin zero jabłka, żadnego. Ani jednego. Teraz się okazuje, że PKP Cargo ma kłopoty finansowe, bo nowy jedwabny szlak okazało się, że no nie służy nam, tylko Niemcom i Rosji. No więc ile jeszcze przykładów musimy podać w telewizji Idź Pod Prąd, żeby zrozumiano, że no to nie jest kierunek, na którym powinniśmy się tak mocno nastawiać, a myśmy wielkie siły i pieniądze na to nastawili. Także no to jest, okazuje się na przykład, że to mówię o transporcie pasażerskim, no ale myślę, że podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o towarowy. Na południu Czesi chcą wejść i wchodzą, zdaje się, do Polski ze swoimi kolejami, bo widzą, jak słabo to wygląda. No, pojedźmy do Wiednia z Warszawy. No przecież to trzeba się przesiadać przynajmniej raz, prawda? No czyli widać, że my z naszymi sąsiadami, krajami, które dużo nas łączy i możemy zwiększać naszą współpracę, nie mamy jeszcze dobrej infrastruktury. A myśmy się rzucili na Chiny, znaczy rzuciliśmy się na ten mit chiński i totalnie przegrywamy.
Przykładem tego, co mówi pani redaktor, no jest ta informacja z ostatnich dni odnośnie do odlewni Zawiercie, która została przejęta przez chiński koncern Meide Group. No i tutaj mamy wypowiedź prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chrustnego, który nie wyraził sprzeciwu w sprawie przejęcia tej odlewni, ponieważ, no jak stwierdził, transakcja ta nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Co ciekawe, stwierdził też, że zagrożenia takiego nie widzi też rząd. Zresztą posłuchajmy tej wypowiedzi.
Postępowanie wykazało, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. Produkcja i sprzedaż wyrobów związanych z produkcją broni stanowi niewielki odsetek działalności odlewni Zawiercie. Poprosiłem również o opinię ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra obrony narodowej oraz ministra aktywów państwowych. Żaden z tych organów nie wskazał konkretnych zagrożeń, jakie miałyby się wiązać z tą transakcją. W dalszym ciągu trwa postępowanie dotyczące kontroli koncentracji, w którym sprawdzamy, czy przejęcie Odewni Zawiercie przez Mayday Group może ograniczyć konkurencję na rynkach, na których działają obaj przedsiębiorcy.
Zgoda na przejęcie jest, to wypowiedź w całości możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No i tutaj pytanie do moich gości. No, jak odczytywać właśnie tą zgodę na przejęcie Odlewni?
No, dziwna jest zgoda na przejęcie, dziwne, że minister obrony narodowej na przykład tutaj nie ma żadnych uwag, czy minister spraw wewnętrznych, bo to jest Odlewnia Zawiercie, produkuje też części broni, między innymi części do haubic Krab, z tego co wiem, czy niektóre części do karabinów. Także no, oddawanie praktycznie technologii wojskowych w ręce największego de facto wroga w tej chwili, potencjalnie też militarnego, no to, że tutaj żaden minister nie widzi niebezpieczeństwa, no to jest zadziwiające.
Panie redaktor.
No dokładnie, to jest mówienie, że teraz to oni się będą zajmować tym, czy to jest jakaś naruszenie zasad uczciwości konkurencji, kiedy totalny blamaż dali w kwestiach bezpieczeństwa, no to już jest tak, wiadomo, że to już jest w rękach chińskich, tak, wiemy, już cokolwiek oni teraz nie wymyślą. I teraz zobaczcie Państwo, kiedy zapada ta informacja, że no nie ma, ten kontrakt, o przejęcie, chińskie przejęcie nie jest żadnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Kilka dni temu sekretarz generalny ONZ zapowiedział, że będzie zmiana strategii sojuszu NATO, że będzie chińskie zagrożenie znajdzie się w nowej doktrynie strategicznej sojuszu. Ta strategia zostanie przyjęta latem przyszłego roku. Czyli co robi Polska? No tak na logikę. Znaczy do lata przyszłego roku sprzedaje Chińczykom co można, tak? Rozumiem, co jest ważne dla naszego bezpieczeństwa. No to jest taki sygnał, my wysyłamy w tej chwili do członków NATO. No przecież to jest, można powiedzieć, niepojęte, ale to rzeczywiście się dzieje. Oddajemy firmy, podpisujemy kontrakty, dopuszczamy do konkursów firmy chińskie, które są zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa i dzieje się to w jakąś taką właśnie zwiększoną mocą tuż przed tym, kiedy zostanie zmieniona strategia sojuszu NATO i element chiński będzie w nim bardzo ważny. Tak jakbyśmy się spieszyli tutaj, żeby pomóc Chińczykom za wszelką cenę, żeby oni nawet mocno stali na czterech nogach i mogli się postawić temu NATO. Kilka tygodni temu mówiliśmy o chińskiej firmie, która wspólnie z polskim konsortium państwowym zgłoszono jej akces do konkursu na ofertę na dostawę lokomotyw dla PKP Intercity. I mówiliśmy o tym, że jest to firma, która jest na liście, amerykańskiej liście ponad 1000 firm bezpośrednio wspierających aparat wojskowy, aparat wywiadowczy i bezpieczeństwa w Chinach Ludowych, że kilka kontraktów ta firma straciła w Stanach Zjednoczonych, bo okazało się, że ona bardzo ściśle współpracuje z Huawei i różnego rodzaju aparatura inwigilacyjna jest po prostu w wagonach i lokomotywach tej firmy zakładana, a my ją spokojnie we współpracy z konsorcjum państwowym zapraszamy do konkursu. No, powtórzę to, co już wcześniej mówiłam. Ile jeszcze takich przykładów musimy podać w telewizji iść pod prąd, żeby zrozumiano, o co chodzi, co się dzieje w tej chwili w Polsce, że sprzedajemy ją Chińczykom. My mówimy tak dużo o obronie naszej suwerenności, o obronie naszych granic. Tak, to jest bardzo ważne, ale jednocześnie można stracić tę suwerenność, oddając pole na polu gospodarczym Chińczykom i dokładnie to robimy. Więc tak, my być może pokażemy, że jesteśmy w stanie obronić granicę z Białorusią, ale przegrywamy już wojnę wewnątrz z Chinami, z zagrożeniem chińskim.
Państwo, które może zaraz atakować Tajwan i my im sprzedajemy producenta broni. To ja nie widzę, nie wiem w ogóle jakich słów użyć, więc może nie będę szastał, ale i tu pan Chrustny mówi, że to jest mały procent produkcja broni stanowi udziału całej produkcji w tej firmie, no to jest bezpiecznie, bo jest mały procent. Nie wiem, co za różnica, czy 3%. Jak jest duża firma i produkuje trochę broni, a jakby była mała firma i by miała dużo, to już wtedy niedobrze, a tyle samo.
No to teraz przyjdą Chiny i będą więcej produkować i będzie to przeciwko nam. Znaczy, no to tak, to rzeczywiście, no to aż trudno komentować. Znaczy, to wydawałoby się, że jest jakieś komiczne wręcz, gdyby to nie było tak prawdziwe, no. To jest straszne, po prostu straszne, co się dzieje. I najgorsze jest, że my słyszymy o tych wielkich wydarzeniach, że nam się tutaj co chwila mówi o tym konflikcie na granicy. I dobrze, dobrze, że wiemy, oczywiście to jest dla nas bardzo ważne, tylko mam nadzieję, że nas się celowo buzuje tym, celowo się ten konflikt utrzymuje tak, a właśnie no, nie rozmawia się tam, gdzie trzeba, na arenie międzynarodowej, a tam, gdzie, a nie mówi się o takich rzeczach, gdzie już właściwie przegrywamy w tej chwili, naprawdę przegrywamy. Oni nam wmawiają, że bronili TVN przed przejęciem chińskim, a sami oddają Chińczykom nasze ważne dla naszego bezpieczeństwa firmy i kontrakty. I gdzie jest Suski w tym momencie?
No tutaj mówicie o tym, że no właśnie, Chiny już coraz bardziej, że tak powiem, no brzydko mówiąc, rozpychają się w Polsce, prawda? Z jednej strony tutaj pod osłoną nocy w tajemnicy przyjeżdża delegacja z Tajwanu do Polski. Oczywiście wszyscy o tym milczą. Kiedy wysyłamy maile do MSZ, no to...
Nie komentują.
Nie komentują. Zawsze odpowiedź jest ta sama, czyli że nie komentujemy szczegółów pobytu tajwańskiej delegacji w Polsce. No właśnie, a z drugiej strony... Sprzedajemy producenta, tak jak Cezary powiedziałeś, producenta broni Chinom. No dla mnie to trochę wygląda tak, jakby Chiny, nie Chiny, Polska, próbowała trochę grać na dwa fronty, czyli kiedy Europa spotyka się z Tajwańczykami, no to my też jakoś tam w tajemnicy się spotkamy. Tam niech Zachód wie, że się spotkaliśmy, ale my tutaj oficjalnie o tym nie mówimy. No ale z drugiej strony właśnie jednocześnie jakoś tak pozwalamy Chinom tutaj panoszyć się coraz bardziej. Dlaczego?
Znaczy dla mnie to już nie jest gra na dwa fronty, to jest gra na jeden front, znaczy na front chiński według mnie. Znaczy po prostu jest tak silne to... Znaczy rozumiem, że są jakieś grupy, które chcą rzeczywiście iść tym w kierunku amerykańskim, który widać, że no to jest także kierunek nastawiony na współpracę z Tajwanem, którym idą Czesi, Litwa w tej chwili, ale jest no też bardzo mocny ten nurt prochiński i on działa. On nie mówi, a działa. On dopuszcza Chin wszędzie tam i oddaje pola wszędzie tam, gdzie trzeba, stwarzając jakieś no, problemy, no, nieistniejące problemy, prawda? No tu pan Suski, który jest tym szefem parlamentarnej grupy polsko-chińskiej, nam opowiada o jakimś zagrożeniu chińskim w mediach, prawda? A jednocześnie tam, gdzie naprawdę Chińczycy stwarzają zagrożenie, gdzie przyjmują ważne dla nas pola, no to siedzi cicho, nic nie mówi, a wręcz no, był taki moment, kiedy swego czasu no, tutaj promował inwestycje firm, które są, no, ściśle współpracują z aparatem bezpieczeństwa i inwigilacji w Chinach. Także no, według mnie to jest granie na jeden front, no, to jest granie na front wschodni, no, po prostu maszerowanie w tym kierunku. Także to jest bardzo smutna bardzo tragiczna sytuacja w tej chwili dla Polski, a z drugiej strony no, karmi się Polaków takimi obrazami, jak to broniona jest granica ta wschodnia. No, tutaj potrzeba dyskusji, czy oni naprawdę bronią. No, okazuje się, że nie. Tam, gdzie trzeba pójść, wziąć udział w międzynarodowych spotkaniach i jasno pokazywać, jak wielkim to jest zagrożeniem dla NATO, dla Unii Europejskiej, to co się dzieje, te działania Rosji, czy pokazywać to właśnie tak, że w kontekście tego, co robią Chiny, pokazywać, że to jest, na to wtedy Amerykanie bardzo mocno zwracają uwagę, że to nie jest tylko i wyłącznie działanie Białorusi i Rosji, ale w to trzeba także włączyć Chiny, które no zawsze spójnie z Rosją działają. Wtedy, kiedy Rosja eskaluje działania tutaj w Europie, no to wiadomo, że także jest ta eskalacja działań chińskich na Pacyfiku, wokół Tajwanu. No, teraz codziennie mamy znowu samoloty chińskie przelatujące wokół Tajwanu, że to jest działanie, które oni ustalają razem, które odbywają się razem, bo cel jest ten sam. No my powinniśmy mówić takim językiem, taką narrację powinniśmy sprzedawać, no ale tego głosu zupełnie nie słychać.
A jakie takie konkretne skutki dla każdego Polaka może mieć to, co się teraz dzieje? Zarówno, no, tutaj pani redaktor mówiła właśnie o tej sferze gospodarczej, prawda, że Chiny przejmują Polskę gospodarczo. No i jak to może się odbić na zwykłym Polaku?
Znaczy, no jak można być, ciągle słyszymy, że Polska to ma być silna gospodarczo i silną armię. No jak można być silnym gospodarczo, kiedy wszystko oddajemy Chińczykom? Jak można być silnie gospodarczą, kiedy oddajemy firmę, która jest zaangażowana właśnie w rozwój tego przemysłu militarnego Chińczykom? No, no przecież to jest, no, nie, to jest jakieś, no to jest niemożliwe po prostu. No. Także to, jeżeli myślimy o Polsce silnej gospodarczo i militarnie, no to ta władza podejmuje działania, które ona mówi, że chce to robić, ale podejmuje działania, które temu zupełnie przeczą. Państwo silne to jest państwo, które ma swoją produkcję. No jeżeli wszystko oddajemy Chińczykom, no to nie jesteśmy państwem silnym. Jeżeli we wszystkim będziemy zależeć od Chińczyków, to jest tak jak z tymi jabłkami, z tym nowym jedwabnym szlakiem. Oni i tak tych jabłek nie chcą, a nowy jedwabny szlak już sobie dawno wybudowali przez Kaliningrad i przez Turcję teraz. Także no, no jeszcze raz mówię, ile jeszcze mamy podawać takich przykładów, żeby można było zrozumieć, bo często poczytacie sobie państwo te komentarze, właśnie gdzieś tam na Twitterze jest, porozmawiajmy z Chińczykami. Powiedzmy, tutaj druga strona rozmawia z Merkel i Macronem, no to my porozmawiamy z Chińczykami. Tam jest właśnie, tak, właśnie, to jest ten kierunek, powinniśmy iść. A przecież kolejne przykłady nam pokazują, że to jest totalna klęska, że ta polityka, nasza polityka rządu PiS-u wobec Chin, to jest totalna klęska. Kolejne firmy będą upadają i będą upadać, albo będą musiały, żeby nie upaść, być przejęte przez Chiny, żeby jakoś to ratować. No to nie jest ratunek, no to jest ratunek, to jest pomaganie Chińczykom w tym momencie. I jeszcze ten ogromny strach właśnie w relacjach z Tajwanem. No widzimy odważne Czechy, odważne Litwę, które otwierają się na te relacje z Tajwanem i my, którzy no niby chcemy tam być, bo rzeczywiście są jakieś środowiska, które tę współpracę chcą kontynuować, ale jest jednocześnie taki strach, żeby to właśnie pokazać jako takie wydarzenie bardziej oficjalne. No, Czesi nie mają z tym problemu.
Stać się może to, że będzie jeszcze drożej niż jest, na przykład, tak już przekładając na zwykłe życie. No bo kto zagwarantuje, że Chińczycy za chwilę nie zwiną ten odlewni i do siebie znowu i tak, żeby wszystko było produkowane u nich. No jak będą mieć jakiekolwiek problemy, tak jak teraz widzimy, to do nas nie będą docierać te produkty, albo dużo mniej, więc wszystko będzie dużo droższe. A my co, teraz będziemy sobie następną budować fabrykę, tak jak już farmacji prawie, że nie mamy i cały czas jest z tym problem. Tam politycy obiecywali, że coś się będzie rozbudowywać, nic się prawie w tej kwestii nie stało. No, nawet maseczki Europa musiała sprowadzać z Chin, właśnie między innymi przez ten Kaliningrad. No to i tak nic nie będziemy w stanie u siebie wyprodukować, tylko wszystko będą robić Chińczycy. No to absurdalne. No teraz już Zachód się powoli wycofuje z tych, no nie tylko Zachód, tam Japonia czy Korea też, no oczywiście z Chin i przenoszą produkcję gdzie indziej, żeby nie być tak zależnymi od nich. No a my swój przemysł dalej będziemy wyprzedawać. No już hutnictwo do Indii sprzedaliśmy w dużej mierze. Tutaj odlewnia do Chin, zaraz pewnie może następna na przykład, to też jest część jakiejś grupy, więc no nie wiadomo co dalej z tym będzie, a to już taki właśnie no, strategiczna dość można powiedzieć, no bo też zajmuje się tą w małym procencie, ale jednak produkcją broni, więc ta technologia gdzieś tam jest. No i tak, mówię, my narzekamy, że Chińczycy nic nie kupują od nas. Znaczy narzekamy, no mówimy o tym, no teraz kupili odlewnie, ale to zamiast im sprzedawać te produkty, jak już z czysto gospodarczego punktu widzenia, sprzedawać im produkty, no to sprzedaliśmy im fabrykę, nie wiem, znaczy no jeszcze nie sprzedaliśmy, ale pewnie niedługo sprzedamy i co potem, tylko surowce będą nas brać, a nam tak samo jest z miedzią, bo większość naszego handlu do Chin, no to jest miedź, sprzedajemy im miedź, a kupujemy od nich komputery. No to gdzie tu jest biznes?
No smutne to jest, smutne. Rzeczywiście. Zwłaszcza, że teraz Chiny, jeśli chodzi o stosunek do Zachodu, no to już tak naprawdę, że tak brzydko powiem, już się nawet nie patyczkują, tylko no już wysuwają konkretne wypowiedzi, no które można by było odczytać no po prostu jak groźby, prawda? No ale zacznijmy od początku tej historii. Jest koniec października. Joe Biden zostaje zapytany przez dziennikarzy o politykę Stanów Zjednoczonych w sytuacji ataku Chin na Tajwan. Pada pytanie, czy USA będą bronić Tajwanu, na co Joe Biden odpowiada: tak, jesteśmy zobowiązani do tego. Do deklaracji Amerykanów dołączyła niedawno Australia. No i tutaj do akcji właśnie wchodzą Chińczycy, a konkretnie dwóch Chińczyków. Redaktor naczelny Global Times, czyli chińskiej rządowej gazety, i rzecznik rządu chińskiego. Redaktor Global Times Hu Xijin na Twitterze napisał: jeżeli australijscy żołnierze przybędą walczyć w cieśninie tajwańskiej, jest nie do pomyślenia, by Chiny nie przeprowadziły potężnego ataku na Australię i ich bazy wojskowe. Więc niech Australia lepiej się przygotuje na poświęcenie za wyspę Tajwan i Stany Zjednoczone. Gdy o sprawie zaczęły pisać media, Hu Xijin wczoraj na Twitterze dodał: Australia najpierw skierowała groźby przeciw Chinom, czy nie powinna więc w zamian otrzymać również gruźb? Jeśli australijskie wojska przybędą do cieśniny tajwańskiej, aby walczyć z chińską armią, to zdecydowanie stanie się to dla nich koszmarem. Do narracji dołączył też Victor Gao, czyli rzecznik chińskiego rządu, o którym wspominałam, i on powiedział: ci, którzy chcą zablokować zjednoczenie, będą skazani na porażkę, jeżeli Australia idzie walczyć razem z żołnierzami amerykańskimi przeciwko dążeniu Chin do zjednoczenia Chin kontynentalnych z chińskim Tajwanem. To mówi się o najgorszej rzeczy, o jakiej można pomyśleć: wojnie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. To wkrótce wymknie się spod kontroli i będzie to Armagedon, Armagedon i Armagedon. Pani redaktor, jak odczytywać te wypowiedzi?
No my jako Polska powinniśmy patrzeć na to, no to mówią Chiny do państwa, które jeszcze niedawno było bardzo ważnym partnerem gospodarczym Chin, prawda? No tak do nich dzisiaj takim językiem mówią. No oczywiście Chiny już od jakiegoś czasu mają problem z Australią, od momentu, kiedy Australia artykułowała potrzebę przeprowadzenia śledztwa w kwestii powstania wirusa. No od tego momentu te stosunki gospodarcze się bardzo pogorszyły. No a już deklaracja w kwestii obrony Tajwanu, no to rzeczywiście doprowadziła Pekin do furii. No Global Times jest takim organem, który mówi to dużo ostrzej niż chciałby to powiedzieć władze chińskie, ale chińscy dyplomaci też tutaj no, prowadzą teraz taką dyplomację ostrą, bardzo ostrą i często upominają w sposób, w jaki nie powinny, upominają w cudzysłowie różne kraje. No, widać w tej chwili, czego najbardziej boją się Chiny, właśnie tej zmiany stosunku do Tajwanu. Widać, że pandemia pokazała, że Tajwan jest właśnie tym partnerem, na którym można polegać, jest tym państwem, którym trzeba współpracować. Wiele krajów, i to nie są nie tylko Australia i Stany Zjednoczone, wcześniej wspomniane Czechy, Litwa, Słowacja, rzeczywiście na tą współpracę się otwierają. Zmienia się zupełnie relacje między Zachodem a Tajwanem. Atmosfera wokół Tajwanu się zmienia. Może dojść do tego, że za jakiś czas okaże. Wiemy, że w Niemczech jest też bardzo możliwe, że ten nowy rząd będzie też miał zupełnie inny stosunek do Chin i do Tajwanu. Więc no, bardzo możliwe, że dojdzie do tego, że umowa na przykład z Unią Europejską będzie o inwestycjach będzie najpierw podpisana z Tajwanem, a nie z Chinami. Ta z Chinami jest w tej chwili zamrożona, a Parlament Europejski chce, aby były toczone rozmowy dotyczące Tajwanu. Także no, to, co się dzieje w kwestii Tajwanu, to otwarcie i chęć nawiązywania bliższych relacji przez Zachód z Tajwanem, no bardzo niepokoi Chiny. No więc jedyne, co mogą w tej chwili robić, to straszyć i właśnie no, tą narrację tak mocno napinać. I zresztą w rozmowie Bidena z Xi Jinpingiem także temat Tajwanu był bardzo ważny. I też było tam trochę ostrzeżenia, więc widać, że to jest coś, co bardzo niepokoi, to zbliżenie w To jest temat jeden z najbardziej niepokojących w tej chwili Pekin. Myślę, że nie to jest jedyny raz, kiedy usłyszymy takie straszenie właśnie. No, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale nie poddawać się temu. No, a nasze władze nawet tutaj boją się powiedzieć, że ktoś z Tajwanu odwiedził Polskę. Te konsekwencje wobec Polski byłyby dużo mniejsze niż te, które mogłyby spotkać Australię, a my boimy się bardzo. Także no, też takie tchórzostwo po naszej stronie widać.
No, są to dosyć mocne wypowiedzi. No, ale właśnie, czy... Tutaj już pani redaktor trochę o tym powiedziała, no ale właśnie, czy należy to traktować poważnie? No bo tutaj pada wprost groźba no, ataku na Australię.
No oczywiście, że trzeba traktować poważnie. No, tu jest kontekst taki, że Australia, jeśli by przypłynęła do cieśniny tajwańskiej, no to po to, żeby bronić przed atakiem z Chin na Tajwan, czyli no, najpierw Chiny musiały zaatakować Tajwan, no to Australia by wystąpiła w obronie pewnie Stany Zjednoczone i może inni sojusznicy. No i wtedy Chiny grożą, że uderzą na Australię. No to myślę, że to no, w takiej sytuacji na pewno by próbowali tak postąpić. Także to nie są jakieś tam opowieści tylko.
Tak niektórzy nasi widzowie mogą jeszcze tego nie wiedzieć, bo pani redaktor, chciałabym jeszcze zadać takie pytanie, takie bardziej historyczne, no bo tutaj Stany Zjednoczone deklarują obronę Tajwanu, no ale wiemy, że tak oficjalnie, formalnie stosunki dyplomatyczne, no Stany Zjednoczone mają z Chinami. Tutaj Joe Biden mówi, że Stany Zjednoczone są zobowiązane do pomocy Tajwanowi. No i tutaj takie przypomnienie tylko dla naszych widzów, jakby pani redaktor mogła poczynić, jak właściwie wyglądają te stosunki Stanów Zjednoczonych i Tajwanu, tak formalnie.
Znaczy, formalnie to rzeczywiście ten akt do spraw relacji z Tajwanem mówi o tym, to jest ten główny dokument, który określa relacje Tajwanu ze Stanami Zjednoczonymi, które nie są oficjalnymi dyplomatycznymi relacjami. Tajwan nie jest oficjalnie uznawany przez Stany Zjednoczone jako państwo, ale no, te relacje są, delegacje odwiedzają, właśnie opuściła Tajwan delegacja amerykańskich parlamentarzystów, kongresmenów, także zwłaszcza za Trumpa te relacje zostały podniesione na bardzo wysoki poziom. Ten dokument mówiący o relacjach Tajwanu z Stanami Zjednoczonymi tak naprawdę mówi, że ta pomoc polega przede wszystkim na dostarczaniu sprzętu wojskowego i to cały czas się dzieje. Biden troszeczkę wyszedł przed szereg, mówiąc o tym, że no, broniłby wyspy, czyli wysłałby żołnierzy. To dokładnie no, nie jest tak określone, ale coraz więcej amerykańskich polityków namawia administrację amerykańską, żeby to właśnie dookreślić, żeby to było bardzo precyzyjnie powiedziane i te głosy są w ostatnich miesiącach bardzo wyraźne. No a jednocześnie wiemy, że po raz pierwszy od ponad 40 lat na Tajwanie są amerykańscy żołnierze, Marines, którzy szkolą tajwańskich żołnierzy. Także to jest bardzo duża zmiana. Taka pierwsza grupa, niewielka, bo bodajże za Trumpa to było 10, przybyła właśnie za Trumpa, a Biden to jeszcze powiększył i to zdaje się o przynajmniej 20, także to jest kontynuacja, wbrew temu, co myśleliśmy początkowo, że tu może być jakaś duża zmiana, jeżeli chodzi o Bidena wobec Tajwanu, no to nie ma żadnej zmiany, wręcz przeciwnie, jest zacieśnianie relacji z Tajwanem. I do tego dołączają się inne kraje, dołącza się Australia, dołącza się Japonia. Także no, Tajwan, jak mówię, no, jest atmosfera i są działania, które są bardzo przychylne Tajwanowi i znów nawiązując do tej rozmowy, która się odbyła pomiędzy Bidenem a Xi Jinpingiem, nic nie wskazuje na to, żeby była jakakolwiek zmiana w tej dziedzinie, w tej kwestii. Tajwan może czuć, że to poparcie Stanów Zjednoczonych, obecność, kontrakty wojskowe, wymiana na różnych szczeblach będzie kontynuowana.
No i teraz jakich możemy się spodziewać takich dalszych perspektyw dla Tajwanu w obliczu tego, co pani mówi?
Znaczy Tajwan sam mówi, co trzeba robić. Tajwan musi się bronić, musi inwestować w swoją obronę, podnosi wydatki na z roku na rok na obronę. Przede wszystkim musi polegać tam na sobie, musi pokazać, że na jego obronie mu zależy. No nie może być Afganistanem, tak? Że jak coś się wydarzy, no to wszyscy będą uciekać. To przede wszystkim to musi robić Tajwan i to robi. W tej chwili, jak mówię, jest bardzo dobra taka atmosfera polityczna dla Tajwanu, w związku z tym trzeba wykorzystywać to i stąd między innymi liczne wizyty delegacji z Zachodu tutaj na Tajwan. Wspomniałam o tej amerykańskiej, mieliśmy niedawno europarlamentarzystów tutaj i rozmowy właśnie, jak tą współpracę poszerzać, ale także no, widzimy wizyty Tajwańczyków i to polityków tajwańskich w Europie chociażby. To jest taki, bo jeszcze Ameryka to zawsze były jakieś ta wymiana, ale no, Europa była dużo mniejsza, było dużo więcej strachu po stronie i tam polityka w Europie była jednak, no tutaj dominowała nad nią Merkel, która jednak chciała mieć dobre relacje i z Rosją, i z Chinami. A no widzimy teraz, Merkel odchodzi, widzimy zmiany i zaczyna się uaktywniać ta współpraca. I no miejmy nadzieję, że ona się przeniesie także właśnie na jeszcze większą współpracę gospodarczą. No i odważniejsze gesty polityczne także. Także no to jest jak gdyby... Pandemia zmieniła bardzo dużo i Tajwan stara się to wykorzystywać. Mieliśmy wizytę ministra spraw zagranicznych Tajwanu w Czechach, na Słowacji, mieliśmy dużą delegację gospodarczą na Litwie i w Czechach. Teraz mamy wiceprezydenta, byłego wiceprezydenta Tajwanu, który jedzie, chyba dziś, jutro powinien być w Polsce, a potem będzie w Czechach. W Czechach nie, będzie na Litwie, tak? Tak, na Litwie będzie. Tam będzie jedno z forum, na którym będzie przemawiał. Także no to też jest takie wydarzenie. No wcześniej były polityk tak wysoki rangą, no nie mógł przyjechać do wielu państw europejskich, a teraz jest to możliwe. No niestety w Polsce, tak jak na Litwie jest na zaproszenie oficjalne ministra spraw zagranicznych, bierze udział w tym forum, no to w Polsce jest na zaproszenie fundacji Auschwitz-Birkenau. No, więc no, też widzicie państwo tutaj, no fajnie, że jest, ale widzicie też państwo, no jak to państwo, prawda, do tego podchodzi. Jaki jest wielki strach po stronie polskiej, żeby przywitać tego polityka. To jest lekarz, to jest osoba, która w dużym stopniu pomogła Tajwanowi przejść przez pandemię. Także chociażby w takich kwestiach moglibyśmy tutaj współpracować i szukać z nim wymiany. To jest także katolik, pierwszy katolik wiceprezydent, był wiceprezydent Tajwanu. Także mamy coś, co nas łączy, a jednak widzimy bardzo duży strach po stronie polskiej polskich władzy, żeby jakoś pokazać tą chęć może nie sformalizowania, ale właśnie pogłębienia relacji z Tajwanem. Podczas Litwa nie ma żadnych problemów. Którąś już delegację zaprasza i robi to oficjalnie, piszą o tym wszystkie media, trąbią, robią wywiady spokojnie.
No właśnie, na Litwie trąbią o tym wszystkie media, w Polsce, no tak jak przejrzałam, no to nie spotkałam się z żadną wzmianką w polskich mediach na ten temat. No i właśnie znowu, no czego ta Polska się tak boi?
No widocznie Chin, no.
się Dlaczego?
Boi. No to trzeba by zapytać konkretnych polityków. Chyba nie wszyscy się boją, bo jednak jakieś tam próbują robić ruchy, jak choćby z tą ustawą do sieci telekomunikacyjnych, ale no, widać postawili na związki z komunistami. No i tutaj albo mają komuniści na nich haki, albo dają im pieniądze, albo jakieś inne korzyści, albo wszystko razem, albo po prostu się boją, bo najliczniejszy kraj na świecie, to oni się będą bać. No jedno, nie wiem, może wszystkie te czynniki występują, no ale widzimy, jakie są efekty, no że no, tylko widać tu strach, no to już nieważne, czego się boją, ale widać, że to tchórze, no to dobrze by było, żeby tacy bojaźliwi ludzie na czele państwa nie stali.
To skąd się nie bojaźliwych?
Ciągle słyszymy, że my na tym coś stracimy, ale skoro jabłek jest zero, no to jak tutaj można stracić? Skoro okazuje się, że na nowym jedwabnym szlaku zarabiają Niemcy i Rosja, no to pytanie jest, kto straci? Czy tam są jakieś, no, ktoś musi stracić, prawda? Tylko to być może, to się okazuje, że to niezwykli Polacy mają stracić, tylko być może ci, którzy tak przez lata lobbowali, jakie to wielkie korzyści będziemy mieli z tych relacji Polski z Chinami. No totalna porażka, gdziekolwiek nie spojrzymy, jest totalna porażka naszej polityki, pisowskiej polityki wobec Chin, a tak nas mocno stręczono tym, stręczono różnego rodzaju kontraktami i firmami. Także no, ktoś może na tym zyskał do tej pory i teraz się boi, że straci.
No, Zara, wspomniałeś, że no, mamy bojaźliwych ludzi, no ale skąd wziąć tych niebojaźliwych?
No tu odwagę najlepiej czerpać. No, jeśli ktoś się boi tam największego państwa na świecie, to trzeba wiedzieć, że jest ktoś większy od wszystkich państw na świecie. Jeśli prawdziwie jemu wierzy i ufa, no to nie będzie się bał, tak, bo będzie wiedział, że pan historii nad tym czuwa. Także ja bojaźliwym polecam tę lekturę. No i tutaj... No nie jest tak prosto, że my sobie teraz zmienimy na innych, no bo tam potencjalni teraz tak na szybko do zmiany, no to nie wyglądają na lepszych, albo jeśli to na niewiele lepszych. Zresztą niedawno w dyskusji nawet pan poseł Sośnierz mówił, że on tam nie bardzo widzi, na kogo by można zmienić, a obraca się w tych kręgach. Dlatego no, musimy odwagę budować w całym narodzie, żeby wykształcił, no nie tylko odwagę, ale generalnie, żeby wykształcił tych przywódców, żebyśmy my wykształcili tych przywódców. I jak wczoraj powiedzieli, wczoraj w programie o 18:00 nasi goście, my jesteśmy po to, żeby robić. Nie po to, żeby politycy robili, nie po to, żeby sąsiedzi robili, tylko my będziemy robili i tam mają swoją misję, no to my mamy swoją i też mamy robić i myślę, że coś zrobimy.
No dobre zastosowanie na pewno z tego programu, ale też z innych naszych programów. Pani redaktor, poruszmy jeszcze jeden temat dzisiaj, czyli już o tym pani redaktor wspomniała, rozmowa Joe Bidena i Xi Jinpinga. Odbyła się ona dzisiaj w nocy czasu polskiego. O czym Joe Biden z Xi Jinpingiem rozmawiał i czy coś ustalono?
Znaczy ja uważam, że bez zmian. Nic tutaj się takiego nie wydarzyło, co by świadczyło o tym, że jakaś będzie wielka zmiana w relacjach chińsko-rosyjskich. Bardziej wydaje mi się, że to, co nie było, świadczy o tym, no, jak te relacje wyglądają. Ja to o tym pisałam między innymi w mediach społecznościowych. No właśnie fakt, że no, chociażby nie było rozmowy o zniesieniu taryf. Amerykanie zupełnie nie podnieśli tego tematu. Świadczy no, właśnie o tym, że tutaj nie będzie żadnej wielkiej zmiany ze strony Amerykanów polityki tak naprawdę pod względem Chin, a to jest ten temat, no, który szczególnie martwi chińskich komunistów. Zresztą Xi Jinping o tym mówił o tym właśnie, żeby nie karać chińskich, że to jest taki jeden z tych elementów współpracy. On właściwie całe swoje przemówienie poświęcił o tym, że rzeczywiście trzeba współpracować na różnych płaszczyznach. Ta współpraca ma się odbywać właśnie no, w tej współpracy. Nie może być jakieś tutaj prześladowania i sankcje wobec chińskich firm. I tak ta przemówienie było takie, znaczy widać było też taką różnicę ogromną bez względu na to, co myślimy o administracji Bidena, no to jednak było widać różnicę pomiędzy tymi dwoma liderami. Znaczy Xi Jinping mówiący o tym, że to ma być współpraca, która będzie służyć Amerykanom i Stanom i Chinom, czyli ten chiński win-win po raz kolejny powtórzony. Joe Biden, który mówił o tym, że potrzeba jest budowanie świata, w którym zasady będą przestrzegać wszyscy i oczywiście Ameryka będzie się kierować swoim interesem i wartościami, ale także interesem i wartościami, które wyznają ich sojusznicy. Czyli no nie było to tylko stawianie na takiego bilateralne korzyści, jak to chciał przedstawić Xi Jinping. On właściwie miał takie przemówienie mówiące, no my możemy ten świat podzielić i rządzić nim razem i odnieść korzyści. No, Biden jednak tu dużo lepiej się zachował i jednak no to wspominanie o sojusznikach i wartościach no pokazuje różnicę, no bo taki wręcz cywilizacyjny różnicę pomiędzy tymi dwoma przywódcami. Także no pokazuje, że mimo tego, że jest to, a Biden jest politykiem słabym, no widać słabym, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, no to wie, że na tej arenie międzynarodowej musi budować sojusze z krajami o podobnych wartościach i to Chińczykom chciał powiedzieć. I to było dobre według mnie, ale właśnie jak mówię, no najważniejsze było właśnie to, o czym nie mówiono, czyli o tym o taryfach nie mówiono, a jednocześnie w tym samym czasie, kiedy odbywa się rozmowa pomiędzy Xi a Bidenem, amerykańska delegacja przybywa do Japonii i o czym rozmawiają? O zniesieniu, o możliwości zniesienia taryf, jakie Trump nałożył na Japonię. Także no, widać, że są kierunki, na których Amerykanie mówią, tak, możemy rozmawiać o zniesieniu taryf, ale wy Chińczycy nie jesteście tutaj. Z wami będziemy rywalizować i będziemy robić wszystko, abyście przestali łamać zasady, jakie obowiązują w wolnym świecie. No na pewno to nie będzie łatwe, na pewno to spotkanie, znaczy raczej nic nie przyniosło według mnie. Dlaczego Biden się więc do niego dążył? No wydaje mi się, że chciał pokazać w takim momencie, gdzie te konflikty narastają, że jeszcze ten dialog jest możliwy, że chciał pokazać Xi Jinpingowi, że no możemy jeszcze rozmawiać, jeszcze jest ten moment, kiedy możemy rozmawiać. To sam Xi Jinping też potrzebuje tej rozmowy, bo musi pokazać także na arenie wewnętrznej, że te rozmowy są toczone. No, przed nim jest rok takich sprawdzianu. No, mamy Igrzyska Olimpijskie, mamy potem, które chce, żeby były sukcesem, mamy potem zjazd partii, który też musi być dla niego sukcesem, bo ma zatwierdzić go kolejne jego lata rządów. Także on tutaj chce pokazać, że no rozmawia z najważniejszymi, nie wywołuje konfliktów i że jest gotowy do negocjacji. Ale jak mówię, no to także było mówiło się przed spotkaniem, że będzie zaproszenie ze strony Xi Jinpinga na olimpiadę. Nie padło to zaproszenie. Jak wiemy, taka agenda, co będzie poruszone, jest ustalana przed, czyli widać, że Amerykanie po prostu nie chcieli, aby była rozmowa na ten temat, co raczej zapowiada, że Biden się nie pojawi na igrzyskach. No ciekawe, co zrobi prezydent Duda. To bardzo ciekawe. Także jak mówię, no takie spotkanie, które no, gdzieś miało troszkę światu pokazać, no że no, nie jest tak jeszcze źle pomiędzy Amerykanami a Stanami Zjednoczonymi, chociaż w wielu kwestiach no, taryf niezniesione, deficyt w handlu cały czas jest, rośnie, także tutaj też nie ma żadnych zmian. Taka trochę słodkawa, no jedyne co, znaczy, to nie, jak pamiętamy spotkanie Putin-Biden w czerwcu tego roku, tak? To był czerwiec tego roku, wydawało się, że no coś to może będzie, coś to przyniesie i co? Mamy teraz listopad i mamy granicę polsko-białoruską. Także no to, tak naprawdę, jakie będą te owoce tej wizyty, podejrzewam, tej rozmowy, też przekonamy się mniej więcej za pół roku. A i nie przewiduję, że będzie to dużo lepiej niż to, co się dzieje teraz w relacjach Zachodu z Rosją. Także no takie no żadnych takich haha, hura nad tym spotkaniem i nic ono według mnie nie daje. Poza tym, że pokazuje, że każda strona jest stoi przy swoim. I to także było widać w kwestii Tajwanu. Tajwan zajął bardzo dużą część tej rozmowy. Być może to Xi Jinping podobno przede wszystkim dużo mówił o Tajwanie w rozmowie. Także być może próbował w momencie, widząc, że no tutaj po stronie europejskiej jest konflikt narastający, to być może no próbował tutaj coś ugrać. No i jasno tutaj mówił, że no żadne pogłębianie relacji z Tajwanem, otwarcie na Tajwan, mówił właśnie, jak niebezpieczny jest rząd Tajwanu w tej chwili, że on może, że to może doprowadzić do tego, że Chiny podejmą jakieś drastyczne kroki. Także no tutaj Pekin stał na swoim stanowisku, tylko to potwierdził, że ostro będzie grał, jeżeli chodzi o Tajwan. No a Biden mówił to właśnie, wyraził zaniepokojenie działaniami chińskimi wokół Tajwanu. Także tu też mówił o tym, że odniósł się do tych zobowiązań Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu. Także też druga strona, żadnych ustępstw tutaj nie było, co jest dobrą wiadomością dla Tajwanu. Bez zmian.
Czyli dużo kurtuazji, mało konkretnych deklaracji. Mamy już...
Mi się podobało porównanie, jak siedzieli w Chinach ci Xi Jinping z kolegami, tak, partyjnymi, i jak siedział Biden z dziennikarzami, jak tu Xi Jinping, jak na jakimś... O, widzimy zdjęcie, no, sala tronowa wręcz i dziennikarze klęczą, tak, żeby nie zasłaniać chyba ekranu, no ale klęczą, no a w Ameryce no, normalnie siedzą przy stole kawka i jakieś tam biuro takie, żeby się wszyscy zmieścili i tyle, więc tu widać pewną różnicę.
Różnicę kulturowe.
Tak, kulturową, powiedzmy.
No też jako, agencja Xinhua nie pokazała tego zdjęcia, tylko zdjęcia, w którym no, taki poważny Xi Jinping, no, taki no, nastawiony na ciężką rozmowę, a obok na zdjęcie Bidena uśmiechniętego, takiego oczekującego z radością tej rozmowy. Tak jak no, pokazanie, taki przekaz do Chińczyków, no widzicie, on to chce koniecznie rozmawiać, cieszy się, że jest taka możliwość, że z prezydentem Xi sobie może porozmawiać. Także to takie propagandowe, także też to pokazuje, no, jak bardzo propagandowo ta wizyta była bardzo ważna dla Xi Jinpinga, no bo wcale nie ma tak łatwo. On ma ogromny kryzys u siebie w kraju, a jak mówię, ma wydarzenia, które no, są dla niego bardzo ważne i powinny, chce, żeby poszło jak pomyśli, a mogą nie pójść, więc no, dla niego też jest ważne pokazanie, że tu na arenie międzynarodowej jest liczącym się graczem. No zobaczymy, jak to będzie, ale no, jak mówię, nie wierzę, że to wprowadzi jakąkolwiek zmianę w polityce Chin, także możemy przejść spokojnie nad tym spotkaniem i patrzeć, co będzie dalej, bo tak, myślę, że tak jak właśnie w przypadku tego spotkania Bidena z Putinem będziemy mieli dalszą odsłonę tego, co się dzieje.
Mamy już głosy od naszych widzów, bardzo za nie dziękujemy. Marta Monika, gdzie nasz rząd, gdzie NATO, gdzie Unia Europejska, historia się powtarza i znów Polska nie ma na kogo liczyć.
To nie, że też, że Polska nie ma na kogo liczyć. Polska w ogóle nie prosi tu o pomoc. No, tutaj się kumplujemy z reżimem, który wiadomo, że będzie wrogi i który jest największym i najbliższym sojusznikiem no, Rosji i przez to też oczywiście Białorusi, z którymi tu teraz mamy konflikt. No to co się teraz dziwić, że co? Coś, no, nie wiem, no, pomocy oficjalnie nie chcemy od Unii czy od NATO. No, tam dyskutują, że może tam artykuł 4, czyli konsultacje. No, tam, no dobrze, no ale to tak dyskutujemy już któryś miesiąc. Także no, tu bym akurat nie zrzucał na sojuszników, no bo no, co mają Amerykanie, mają sami tutaj z bazy wyjść i na Białoruś ruszyć, no bo...
Tak, to były takie propozycje, ktoś tam w internecie widział takie propozycje, no po co są to Amerykanie, no to co mają, wychodzić z baz i za nas robić porządek, no właśnie tego chcemy, no przecież oczywiście to musi się wszystko odbyć na wyraźną prośbę Polski, no ale tej wyraźnej prośby Polski nie ma, no zobaczcie państwo, co było z Turcją, no oni wysyłali samolotami tych uchodźców do Mińska, myśmy przez długi czas zupełnie nie reagowali, cały czas mówiąc Polaków, że przecież Turcja to nasz wielki sojusznik, no była wspaniała wizyta prezydenta Dudy, była kontrakt na zakup dronów, a oni po prostu działali na naszą szkodę. Państwo w telewizji Idź Pod Prąd wspomnieliście o tym, że były sekretarz, obecny sekretarz w kancelarii prezydenta jest byłym ambasadorem w Turcji, no więc on powinien mieć tam ogromne posłuch. I okazało się następnego dnia, ten sam sekretarz już zawiadamia, że o, ale już jest reakcja ze strony Turcji, już nie będą ci ludzie z Bliskiego Wschodu latać tymi samolotami, jeżeli nie chcą, nie są dyplomatami. No więc no, wystarczyło raz wspomnieć telewizji Pod Prąd i coś się zaczęło działać, tylko że prawda jest taka, że już wtedy też zaczęła działać Unia Europejska na odcinku tureckim, więc to nie jest jakaś zasługa szczególna Polski, czyli my wszędzie działamy za późno. Albo nie działamy. No tak jak dzisiaj jest spotkanie ministrów obrony z szefem NATO i co? I nie ma naszego najwyższego przedstawiciela. No, kraj, który jest najbardziej zagrożony w tej chwili, jego przedstawiciel resortu obrony tam nie jest na miejscu? No przecież to jest jeszcze jeden dowód na to, to mówi pastor Chojecki i ma rację. No jeszcze jeden dowód na to, że rządowi PiS wcale nie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Że on nie sięga po rozwiązania.
Damian Górnik, jeśli zidiociały Zachód dalej będzie spał jak Joe w USA, to bardzo prawdopodobny scenariusz, że Hitler zostanie bohaterem.
No ale nie jest tak, że widzimy, że się budzą kraje. No, widzimy, że jest... No... Biden nie okazał się takim śpiącym Joe, jeżeli chodzi o Chiny, bo nie może sobie na to pozwolić, chociażby z tego względu, że wojskowi na to nie pozwolą, więc no to też pokazuje, że polityka amerykańska to nie tylko Joe, nie tylko prezydent. No widzimy też, że jest szykuje się zmiana prawdopodobnie stanowiska w Niemczech. No ta umowa jednak nie byłaby inwestycyjna pomiędzy Chinami a Unią Europejską, nie byłaby zamrożona, gdyby no nie było jednak przekonania elity niemieckiej, że no trzeba jednak ją zamrozić, a wszystko wskazuje na to, że nowy rząd może mieć jeszcze ostrzejszy stosunek do Chin, a bardziej przychylny do Tajwanu. No widzimy ogromną zmianę w naszym regionie poza Polską i Węgrami, jeżeli chodzi o stosunek do Xi Jinpinga. Także no nie jest taki, ja bym nie chciała, żebyśmy już też taki czarny scenariusz tworzyli, prawda? No bo jednak dzieje się, widać duże zmiany w nastawieniu wielu państw i także większą odwagę. No ja bym tylko, niestety, no muszę powiedzieć, czarny scenariusz widać w Polsce, także o ten odcinek chiński. I to tym się powinniśmy niepokoić i zajmować, bo tu rzeczywiście nie widać żadnej zmiany.
Michał Torello, nasi politycy przez ostatnie 30 lat nie robili absolutnie nic, bo inni kreowali politykę za nich, a oni większość czasu przesiadywali i nadal tak jest w telewizjach i stacjach radiowych, plus wojenka polsko-polska.
No tak, a teraz mają Twitter, Facebook, no, są jeszcze bardziej zajęci, no więc, no bo a trzeba czasem pójść na mecz przecież, nie no, także no nie możemy za dużo wymagać, prawda?
Michał 2310. Rosja i Chiny chcą pomóc rozwiązać kryzys, czyli najprawdopodobniej szykują coś dużo większego w najbliższym czasie, żeby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na świecie.
No, no na pewno nie skończy się na tym, że się trochę poprzepychają nad granicą. No nie po to jakiś tam ktoś plan ułożył i całą dużą operację logistyczną właśnie tego przewożenia czy przez Turcję z Iraku i tak dalej, przynajmniej kilkunastu tysięcy ludzi, no żeby za chwilę no przestać. No tutaj musi być, na pewno są zaplanowane kroki na długi czas i na różne scenariusze, więc tutaj, no, tutaj coś będzie się działo na pewno jeszcze większego. No już teraz się mówi, że no, tam Turcja czy z Iraku się zablokuje, ale że z Afganistanu się zacznie Łukaszenka sprowadzać kolejnych, jak to się mówi, no, bardziej odpornych na zimno, czy przygotowanych na zimno. Także to się będzie jeszcze na pewno sytuacja rozwijać. Zresztą w każdej chwili może dojść do jakiegoś bardzo zaostrzenia na granicy. No dzisiaj jedna już powiedzmy bitwa była, no podobno mówią, że szykuje się, czy zaraz się będzie zaczynać następna, także no tu może się dziać, przeróżne rzeczy się mogą dziać, no a myśmy się niestety zaczęli do tego przygotowywać, jak się to już działo.
I do tego no jeszcze nie jesteśmy też przygotowani wewnątrz. Znaczy widzimy, że ta wojna toczy się nie tylko na granicy, ale ona się toczy także wewnątrz kraju. No to, co się wydarzyło w Kaliszu, przecież jest typowym przykładem tego, że no, jest prowadzona mocna wojna także wewnątrz kraju, prawda? No, czy to nie było no, akcjach, że paru panów przyszło raptem i zaczęło występować przeciwko, głosić hasła antysemickie, o tak, bo trafili na rynek w Kaliszu. No to przecież wszystko było specjalnie zaangażowane w takim momencie, kiedy widać, że to, co się dzieje na granicy, Polska no, uzyskuje poparcie międzynarodowe, że kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone no, opowiadają się po stronie Polski, no to jest przeprowadzona akcja, która ma zniszczyć nasz wizerunek na arenie międzynarodowej. No, no przecież no tego nie napisano w Kaliszu, tego scenariusza, prawda? No to jest kolejny scenariusz, taki mały punkt tego scenariusza napisany w Moskwie. Także a nasza reakcja na to jest no niesamowita. No policja nic nie robi, prokuratura rozkłada ręce. No rozumiem, teraz są akcje, no, ale już cały świat o tym napisał. Także no to na to też nie jesteśmy przygotowani zupełnie.
Tak, pozwolono nam takie obrazki, poszły te wszystkie obrazy tu, tak, pochodni, palenia i te wszystkie słowa, których nie będę powtarzał. I wiadomość, że ludzie się rozeszli, nie zostali zatrzymani, no a za 3 dni, że zostali zatrzymani, to już kogo to na świecie. Tak, obchodzi, już wszyscy wiedzą, że w Polsce sobie można takie rzeczy robić, że rząd na to pozwala. I to teraz, kiedy ścisłe związki z Izraelem by nam się bardzo przydały. No przecież Izrael ma tam na Bliskim Wschodzie najlepsze rozpoznanie wywiadowcze i tak dalej. Teraz, kiedy stamtąd zwożą migrantów, no to byśmy mogli mieć przynajmniej jakieś informacje, jakieś działania koordynować, coś tu by nam mogli pomóc. No ale no gdzież będą w takiej sytuacji antysemickiemu rządowi pomagać, tak w cudzysłowie powiem.
Myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy program. Oczywiście zapraszamy Was jeszcze na godzinę 18 na program Idź Pod Prąd, dogrywkę, i na godzinę 20:30 na Biblię w czasie zarazy, podsumowanie naszego czytania Ewangelii Mateusza. Oczywiście zapraszamy Was też na naszą stronę internetową, tam najnowszy artykuł: Rząd PiS jest odpowiedzialny za wyzwolenie antysemickiej fali, Eli Barbour w IPP TV. Oczywiście także przypominamy Wam o tym, że możecie wesprzeć naszą telewizję, o tym, jak to zrobić dzisiaj po programie. Najpierw jednak pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Kult Człowieka, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o wyborach samorządowych w roku 2014. Z nami była nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Dziękuję bardzo Pani za udział dzisiaj.
Dziękuję i do zobaczenia.
Ze mną był także Cezary Kłosowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
W religiach bałwochwalczych, podobnie zresztą jak w komunizmie, często dochodzi do kultu człowieka. Czy to będzie jakiś Mao Tse-tung i będą tam wielkie pomniki, czy to będzie wiecznie żywy Lenin i też statuje, mauzolea i tak dalej, pielgrzymki do niego chodzą. Oczywiście w religiach bałwochwalczych jest podobnie, czy jacyś przywódcy religijni, czy tu w katolicyzmie, no to jacyś tam duchowni, czy tak zwani święci są wystawiani na ołtarze, ludzie się tam do nich modlą, jakieś tam składają kwiaty i tak dalej, różne takie dziwactwa robią. Oczywiście, jeśli ktoś zasłużył się czymś dobrym w historii, należy go wspominać we właściwy sposób, ale absolutnie nie otaczać ani jakąś półboską czcią, ani nie wiązać z nim jakiejś opieki i tak dalej. Podobnie też może być takie bałwochwalstwo osób żyjących, nie? Że ktoś może tak ślepo ufać jakiemuś czy przywódcy religijnemu, czy przywódcy politycznemu, że on rozwiąże wszystkie problemy. On praktycznie jest to takie ubóstwianie, traktowanie człowieka jak Boga. I Biblia bardzo jasno nas przed tym przestrzega. Wczoraj cytowałem Wam o tym, jak spodlić cały naród. No a dzisiaj z tego samego rozdziału Księgi Izajasza, z drugiego, werset 22, gdzie tym wszystkim, którzy w sposób niezdrowy emocjonują się jakimś kultem człowieka, jest proste zawołanie, proste wezwanie. Bóg mówi: dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart tyle, co tchnienie w jego nozdrzach. Bo za co można go uważać? Noż prosta rada. Daj se spokój z kultem człowieka.
Listopada 2014 roku odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych zarządzonych przez premiera Donalda Tuska. Koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL rządziła już 7 lat. Narastało niezadowolenie wyborców, którego przyczyną były kłamstwa i nieudolność sprawujących władzę, a także wykorzystywanie przez nich stanowisk dla osiągania osobistych korzyści. Wybory te miały się odbyć według nowego kodeksu uchwalonego w roku 2011, a do liczenia głosów miał być użyty system informatyczny opracowany przez firmę Nabino. System ten został użyty pomimo tego, że przeprowadzone próby wykazały, że nie działa prawidłowo. W dniu wyborów Prawo i Sprawiedliwość poinformowało o tym, że w niektórych komisjach znajdują się wybrakowane karty do głosowania. System informatyczny całkowicie zawiódł, a wyniki podawane przez komisję bardzo różniły się od sondaży Exit Poll. Oficjalne wyniki były dużo korzystniejsze dla koalicji rządzącej od tych sondaży. Zadziwiająco duża była też liczba głosów nieważnych. W ostatecznym protokole wyborczym dla województwa śląskiego ilość głosów ważnych była mniejsza o 132 tysiące od protokołu początkowego. Potem skorygowano także protokoły wyborcze dla województwa opolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, a już w roku 2015 także dla mazowieckiego. Złożono 1985 protestów wyborczych. Nigdy jeszcze nie było ich tak dużo. W niektórych okręgach sądy zdecydowały o powtórzeniu wyborów. Wszyscy członkowie Państwowej Komisji Wyborczej podali się do dymisji. Znaczna część społeczeństwa uznała, że wybory zostały sfałszowane. Pod hasłem Stop manipulacjom wyborczym odbywały się demonstracje. Demonstranci weszli do siedziby PKW. Według oficjalnych wyników koalicja PO-PSL odniosła minimalne zwycięstwo.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!